Ale gorąco. Panie kierowco, chyba czas na zmianę opon. Czas wejść na oponeo.pl.
My nie jesteśmy przystosowane do takich temperatur.
Niech teraz letnie opony wezmą się do pracy.
Tak by to wyglądało, gdyby opony miały głos. Wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
Witam serdecznie. Moim gościem jest Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, kandydatka na prezydentkę Warszawy, Partia Razem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Postępowanie w sprawie użycia gazu przeciwko pani zostało podjęte. Będzie kontynuowane. Tak. To sukces?
No to jest moim zdaniem dobra wiadomość, że sprawiedliwość jest powolna, ale skuteczna, bo tutaj nawet nie chodzi o mnie konkretnie, tylko o to, że prokuratura przez 3 lata postępowania nie była w stanie zająć się skutecznie tą sprawą, znaleźć sprawcy. Sprawcy też kryły służby. I bardzo dobrze, że to śledztwo zostało wznowione, bo to jest...
Sprawiedliwość czy zmiana władzy? Bo ja czasami słychać taką opinię, że po prostu system sprawiedliwości dostosowuje się do tych, którzy sprawują władzę.
Tutaj sąd wydał po prostu decyzję, nakazał wszczęcie prokuraturze śledztwa i wskazał w tej decyzji, że prokuratura nie wykorzystała wszystkich możliwości znalezienia winnego. A ja uważam, że to jest ważna sprawa, nie ze względu na mnie, tylko ze względu na jej symbolikę, bo takie sprawy dotyczą też niewinnych osób, które protestowały, które nie mogły się posługiwać immunitetem. Przypomnę, że ja zostałam zaatakowana gazem, kiedy na proteście legitymowałam się legitymacją poselską, starając się bronić protestujące kobiety przed bezprawną interwencją policji. No ale takich spraw jest więcej i bardzo się cieszę, że to jest też taki jasny sygnał, że nawet umorzone przez prokuraturę sprawy wracają, są otwierane na nowo, bo nie możemy się godzić na to, żeby protestujący w obronie swoich praw obywatele byli po prostu szykanowani przez władzę.
I rozumiem, że policjanci, którzy brali udział w tamtych tłumieniu tamtych protestach, powinni się liczyć pani zdaniem z konsekwencjami.
Ci, którzy przekraczali uprawnienia, oczywiście, tak. A przekraczali uprawnienia zdecydowanie, to znaczy... Pałowanie protestujących pokojowo, atakowanie gazem właśnie bez przyczyny, liczne nadużycia, aresztowania, przetrzymywanie w tych aresztach, utrudnienie kontaktu z pełnomocnikami tych aresztowanych, którzy byli zatrzymywani bez większych podstaw. No, ja byłam świadkiem i uczestniczką wielu tych zajść, więc widziałam to na własne oczy. I najlepszy dowód jest też taki, że te sprawy właśnie, umarzane śledztwa są wznawiane przez sądy, a te z kolei śledztwa, zarzuty prokuratorskie przeciwko osobom, które protestowały, są z kolei, w sądzie się nie utrzymują.
Jak ocenia pani marszałek zabicie przez Izrael pracowników organizacji humanitarnych, w tym Polaka?
Przede wszystkim chciałabym wyrazić moje głębokie wyrazy współczucia dla rodziny tych osób, nie tylko Polaka, ale wszystkich osób, które tam zginęły, dla współpracowników. Uważam, że to jest dramatyczne i skandaliczne wydarzenie, dla którego nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia.
Podobnie jak dla całej... czy zbrodnia?
To jest zbrodnia. Podobnie jak całe postępowanie władz izraelskich wobec cywilnych obywateli Strefy Gazy.
Ludobójstwo?
Nie zawahałabym się użyć takich słów. Uważam, że tak jak absolutnie godne potępienia i zbrodnicze były ataki Hamasu w październiku zeszłego roku na cywili izraelskich, tak nie ma żadnego usprawiedliwienia dla postępowania wojsk izraelskich i rządu izraelskiego w stosunku do cywili w Strefie Gazy.
Pani marszałkini, dzisiaj Izrael tam... odpowiada w ten sposób. Hamas jest winny, bo to on używa tych cywili jako żywych tarcz.
Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla sytuacji, w której setki, tysiące osób są spychane na coraz mniejszy teren, które są bombardowane, które nie mają dostępu do opieki medycznej, do wody, do pożywienia. Umierają tam niewinni ludzie, umierają dzieci. Nie ma żadnego usprawiedliwienia, powtórzę tu jeszcze raz. To nie jest kwestia ani... sympatii, ani antypatii do Izraela. To jest po prostu trzeźwa ocena
sytuacji. Ambasador Izraela ocenia to inaczej. Mówi, skrajna lewica i skrajna prawica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku. Potem odwołuje się do lidera Konfederacji i wicemarszałka Krzysztofa Basaka. Mówi o nim antysemita. Bardzo mocne słowa. No i jeżeli pani mówi, że to ludobójstwo, to można przyjąć, że również do pani się odnoszą te słowa.
No... Słowa ambasadora Izraela są mocno nie na miejscu. Polska była zawsze sojusznikiem Izraela. Ja osobiście wielokrotnie byłam zaangażowana też w działania na rzecz upamiętnienia historii żydowskiej w Polsce. Byłam wolontariuszką POLIN. Naprawdę trudno mi jest zarzucać antysemityzm, natomiast należy nazywać rzeczy po imieniu.
Ale w tej chwili trochę jest tak, że dyplomacja izraelska zarzuca każdemu, kto potępia tę wojnę antysemityzm.
To jest po prostu szantaż i nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeszcze raz, giną ludzie, niewinni ludzie. Nie ma dla mnie znaczenia, czy ci ludzie mieszkają w Strefie Gazy, czy mieszkają w Tel Awiwie, czy mieszkają w Europie. Mamy do czynienia ze zmasowanym atakiem na ludność cywilną. I ten atak na konwój humanitarny, o którym dzisiaj tak głośno mówimy, dlatego że wśród niosących pomoc humanitarną był Polak, to był atak, do którego wojsko izraelskie się przyznało. To był konwój, który był zgłoszony, który był wyraźnie oznakowany, co do którego wojsko miało pełną informację, że tam będzie i że będzie udzielał pomocy humanitarnej.
Dodajmy, a mimo tego organizacja się wycofała po tym ataku. Nie będzie już, co oznacza dla Palestyńczyków jeszcze gorszą sytuację.
Oczywiście. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takich działań i uważam, że zarówno polska dyplomacja, jak i dyplomacja w ogóle całej Unii Europejskiej powinna działać na rzecz naciskania na Izrael i naszych sojuszników, również amerykańskich, w tym kierunku, żeby wreszcie
zaprzestać. Reakcja polskich władz była adekwatna do tego, co się wydarzyło?
Oczekiwałabym bardziej stanowczej.
Jeszcze bardziej stanowczej?
Tak. To znaczy, jakie słowa powinny trwać? Nie chodzi o słowa, ale musieliśmy chwilę czekać na stanowczą reakcję. Uważam, że ona powinna być natychmiastowa, jednoznaczna i że powinna ona się pojawić też wcześniej, dużo wcześniej, zanim doszło do tej tragedii.
Więcej elektroniki, optoelektroniki i specjalne zabezpieczenia to program na polską granicę dzisiaj? Takie dzisiaj słowa padły z ust ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
Uważam, że generalnie elektroniczna kontrola granic ma sens, bo każdy kraj powinien mieć kontrolę nad tym, kto tę granicę przekracza i także organizacje humanitarne mówią, że kontrola granic właśnie przy użyciu elektroniki jest kontrolą skuteczną. Jest na pewno lepsza niż zasieki z koncertiny, niż
pushbacki. Ale te zasieki nadal tam są.
Tak, uważam, że powinny zostać. Uważam, że powinno się wycofać rozporządzenie poprzedniego ministra spraw wewnętrznych. Uważam, że powinno się zatrzymać pushbacki. Uważam, że powinno się zlikwidować koncertinę, bo to, czego dzisiaj potrzebujemy, to przede wszystkim kontrola tej granicy, ale lepsza polityka migracyjna. Dofinansowanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Słyszeliśmy o tym, że to się zmieni po wyborach i się nie zmieniło.
Są pushbacki,
są zasieki, nie ma nowej polityki migracyjnej, jest po staremu. Można powiedzieć, że Donald Tusk kontynuuje politykę Jarosława Kaczyńskiego.
Można tak powiedzieć, tak uważam i wielokrotnie też wypowiadałam się na ten temat. Mieliśmy razem z wicemarszałkiem Senatu Maciejem Żywno, z europosłanką Janiną Ochojską, z członkami zespołu do spraw migracji, posłem Frankiem Starczewskim, posłem Maciejem Koniecznym i wieloma innymi. Wielokrotnie na ten temat się wypowiadaliśmy, zarówno w Sejmie i w Senacie, jak i jadąc na granicę.
Ale pani jest i z partii uważamy, razem, że... ale Lewica firmuje ten rząd.
Tak jak mówiłam, w tym zespole i wśród tych osób są także członkowie Koalicji Obywatelskiej, są członkowie Polski 2050 i nie ustajemy w wysiłkach, żeby naciskać na rząd, żeby tę absolutnie niepotrzebną politykę zatrzymać.
Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, kandydatka na prezydentkę Warszawy, była gościem Radia RMF FM. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 na naszej stronie internetowej rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. No to przejdźmy do Warszawy. Czas oczyścić miasto ze zbędnych reklam. Lewica zgłasza taki postulat.
Tak, uważamy, że powinniśmy wprowadzić uchwałę krajobrazową i oczyścić miasto z reklam. Tak.
A siedziby partii lewicowych również?
Tak jak mówię, uchwała krajobrazowa powinna dotyczyć wszystkich.
W budynku przy ulicy Złotej to nie jest pani partia wprawdzie, ale nie. To jest Lewica. Nie, mamy ogromne plakaty i oni mówią, czekamy na ustawę krajobrazową. Jeśli się postuluje jakieś rozwiązania, warto dać przykład.
Musi pan o tym rozmawiać z przedstawicielami Lewicy, bo to jest biuro Nowej Lewicy. I po prostu nie wiem, na jakich zasadach tam są oznaczenia w oknach. Jak rozumiem, o to panu chodzi. Tak?
Znaczy są gigantyczne plakaty. Na mieszkańcy narzekają, budynek zabytkowy. No, A oni mówią, czekamy na ustawę krajobrazową.
Jak powiedziałam, to nie jest moje biuro, musi pan rozmawiać z przedstawicielami.
Nie jest to pani biuro, ale to są pani koalicjanci, oni panią wspierają.
No tak, tak, zgadza się, to są moi koalicjanci.
Może to moralność kolego po prostu. Swoich trudno teraz skrytykować.
Nie, no po prostu nie znam dokładnie sprawy i proszę, żeby pan porozmawiał z osobami, które wiedzą, o co chodzi.
Wie pani marszałek, ile wynosi budżet Warszawy oczywiście?
Oczywiście.
Ile?
Ponad 27 miliardów zaplanowane wydatki.
Miała pani kiedyś do czynienia z takimi pieniędzmi? Tak gigantycznymi?
Nie, nie miałam do czynienia z takimi pieniędzmi.
A ktoś z pani współpracowników, tych, którzy mają być w zarządzie Warszawy?
Nie zarządzali budżetem tak dużego miasta. No trudno znaleźć tak duże miasto. Jest to największe miasto w Polsce i te osoby, z którymi idę do wyborów, nie zarządzały jeszcze Warszawą, ale jak widać ludzie, którzy zarządzają tym ogromnym budżetem i Warszawą od już kilkunastu lat, nie radzą sobie najlepiej. Więc myślę, że nie tylko pani... kwalifikacja pod tytułem miałem do czynienia z dużym budżetem jest tutaj dobrym prognostykiem.
Pani marszałkini, ale rozumiem, że zakłada pani, że jeżeli oni sobie nie radzą, to ci, którzy się nie zajmowali takimi pieniędzmi, sobie poradzą.
Wie pan, ja myślę, że tutaj nie tylko o pieniądze chodzi. Chodzi też o wolę polityczną, chodzi o konkretny program i o pomysły, a ten program, który prezentujemy, to nie jest program wyssany z palca. To jest program przygotowany we współpracy i w oparciu o opinie i ekspertyzy, we współpracy z ekspertami, wśród tych ekspertów są ludzie, którzy działają z nami na zapleczu, którzy już pracowali dla miasta i współpracowali z miastem, ale są też tacy, którzy startują z naszych list. I ja jestem bardzo dumna z naszego programu, bo to jest program realistyczny, to jest program oparty na konkretnych założeniach, na konkretnych faktach i również na konkretnym planie finansowym.
Dobrze, to są wszystko konkrety, tylko pytanie jest takie, jak to zrealizować, jak się nie ma doświadczenia w zarządzaniu tak wielką organizacją i tak wielkimi pieniędzmi. Bo poza programem jest jego realizacja.
Oczywiście. I proszę bardzo, na przykład program mieszkaniowy. Mamy konkretny plan dotyczący zarówno wybudowania nowych mieszkań na wynajem poprzez nową spółkę Mieszkania Warszawskie.
Mówimy, już to robimy. Nie muszą oczywiście oni tu przychodzić.
Oczywiście. I wybudował w latach 18-23 mniej mieszkań czynszowych niż Szczecin.
Ale tłumaczy, że dlatego, że była przecież pandemia i w ogóle było trudno.
Oczywiście. Jakoś tak wychodzi, że wszystkim było trudno, a Szczecin czy Włocławek radziły sobie lepiej z budowaniem mieszkań niż Warszawa, bo mają mniejszy budżet, no rzeczywiście.
Tu jest łatwiej zarządzać być może.
Nie, no to jest kwestia woli politycznej. Tak jak mówi wiceminister Kukucki, który też ma pewne doświadczenie, tutaj potrzebne są dwie rzeczy w budowaniu mieszkań. Pieniądze oczywiście i wola polityczna, bo są w Warszawie grunty, wskazaliśmy dokładne grunty miejskie, na których można nowe osiedla społeczne budować. Są w Warszawie pieniądze, ale po te pieniądze możemy również sięgnąć z Funduszu Dopłat. Nasz program, który jest naprawdę programem moim zdaniem ambitnym, ale realistycznym, zakłada wydatki rzędu 1,5 miliarda złotych rocznie na te nowe mieszkania, ale z tego tylko 350 milionów z budżetu państwa.
Rozumiem,
że
nauczyciele, młodzi nauczyciele
miasta
też mogą dostać te mieszkania, to o tym pani mówiła bardzo mocno.
Tak, chcemy, żeby część tych mieszkań, około 10%, to były mieszkania służbowe, ale to nie tylko te wynajem tych mieszkań warszawskich, których budowa oczywiście zajmie chwilę. Kolejny krok to jest, i taki, który można zacząć od zaraz, to jest uruchomienie SAN-u, czyli Społecznej Agencji Najmu. To jest rozwiązanie, które już funkcjonuje w polskim prawie, a którego Warszawa nie używa, a szkoda, bo pozwala ono oddać prywatnym najemcom w dzierżawę mieszkania miastu po to, żeby ci najemcy zyskiwali stały dochód, pewne ulgi podatkowe. W zamian miasto może włączać te mieszkania do swojego zasobu, wynajmować na stabilne umowy i po niższych cenach. Możemy doprowadzić do tego, żeby więcej ludzi było stać na samodzielne mieszkanie. Możemy doprowadzić do tego, żeby lepiej tym zasobem zarządzać i żeby ludzi po prostu było stać na życie w mieście. Bo dzisiaj, jak mamy ponad 17 tysięcy za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie średnio, no to kogo tutaj stać na życie?
Nie ma sporu między nami w tej kwestii, tylko jest jeszcze jedna kwestia, bo poza tym, że jest prezydent, to jest jeszcze Rada Warszawy. Bez Rady Warszawy nic nie zrobicie. W tej chwili Lewica ma dwoje radnych. Tak. Agatę Diduszko-Zgleską i Marka Scholza. Jaki jest cel?
Nasz cel jest taki, żeby
mieć większość.
Żeby mieć jak największą, żeby mieć jak największą reprezentację, żeby mieć silny klub, zarówno w Radzie Miasta, jak i kluby w radach dzielnic.
Pięciu musicie mieć.
Żeby mieć wpływ na rządzenie w mieście, tak, żeby móc ten program realizować.
To jest realistyczny cel, pani zdaniem?
Jest ambitny, ale uważam,
bo
że
w tej chwili Lewica ma 11
zawalczyć
radnych w sejmikach w całej Polsce. To jest skala z poprzednich wyborów.
Tak, to prawda, że tak jest i to bardzo różnie się układa. Nie ma co ukrywać, że w zależności od województwa, w zależności od gminy, to poparcie dla lewicy układa się bardzo różnie. Warszawa akurat, jeśli chodzi o średnią...
Jest najbardziej progresywnym miastem.
Jest miastem, w którym lewica ma zawsze bardzo dobre wyniki, zawsze wyższe niż ta średnia krajowa. I tutaj naprawdę robimy bardzo dużo i walczymy...
Według prognoz dwa miejsca w sejmiku, to jest bardzo niedużo.
Walczymy bardzo mocno o to, żeby przekonać wyborców do naszego programu i odzew jest bardzo dobry. Oczywiście... co ostatecznie mieszkańcy zdecydują.
Według prognoz dwóch to nie jest bardzo dobry...
Ja mówię o Radzie Miasta. Pytał mnie pan o nasz cel w Radzie Miasta. Pytał mnie pan o to, czego chcemy. Chcemy, naprawdę wierzymy w program, z którym idziemy. Chcemy takiej Warszawy, w której się dobrze żyje i te wszystkie rzeczy, o których opowiadamy. Dobra edukacja, zieleń, dobry transport publiczny, mieszkania. To jest to, jak sobie wyobrażamy, ale dobrze działające miasto.
Załóżmy, nawet że będzie 5 albo 6 radnych, to nadal nie jest w mieście większość, która pozwala rządzić Warszawą.
Przynajmniej współrządzenie to jest cel minimum. Wpływanie na to, jak miasto funkcjonuje, wpływanie na politykę miejską i doprowadzenie do tego, żeby...
Większość będzie miała platforma, to wynika jasno z prognoz.
Tak, jak mówiłam, nie musi to być samodzielna większość, a to już jest duża zmiana, to będzie duża zmiana w Warszawie.
Panie Marszałkini, ale
naszym celem jest przewietrzenie samorządu.
Bez większości nic nie zrobicie. To znaczy wasze projekty mieszkaniowe, bez głosowania radnych, wasze liczne inne projekty są nie do realizacji.
Jeszcze raz. Współrządzenie w mieście... współudział w rządzeniu pozwala realizować program. Naszym celem jest przynajmniej zyskanie takiej reprezentacji w mieście, żeby mieć wpływ na... Żeby nasz klub był potrzebny do współtworzenia...
Widzę waszą opinię, ale pani teraz mówi o współrządzeniu, które daje możliwość wpływania, ale partia Razem nie zdecydowała się na współuczestniczenie w rządzeniu krajem.
Dlatego, że nie mieliśmy wpływu na to, w jaki sposób była kształtowana polityka rządu. Natomiast tutaj w mieście będziemy na to mogli mieć wpływ.
Z 3 albo z 4 radnymi będziecie mieć wpływ na ten program.
Ja nie walczę o 3 radnych. Ja walczę o 8 do 10, może nawet tylu.
Czyli to jest realistyczny cel. 8 do 10, może więcej.
To jest 8 do 10, to jest cel, tak jak mówiłam, ambitny, ale uważam, że realistyczny. Ale to, czy nam się to uda, oczywiście zależy od naszej determinacji. I tutaj... jesteśmy na nogach wszyscy, wszystkie nasze listy, wszyscy kandydaci i do Rady Miasta, i do Rady Dzielnicy od rana do wieczora po to, żeby przekonać mieszkańców, że naprawdę warto na nas zagłosować. Czy ich przekonamy skutecznie? Dowiemy się na początku przyszłego tygodnia, pewnie jeszcze nawet nie w niedzielę. Ale naprawdę zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby poszli do wyborów i zagłosowali na lewicę. Jak się nie uda tego zrealizować, to nadal będziemy walczyć o to, żeby od środka zmieniać Warszawę, żeby nasi radni mieli możliwość, uważam, że mamy absolutnie celem minimum jest klub, mamy szansę.
A jeśli go nie będzie?
Na pewno będzie. Tutaj już naprawdę jestem absolutnie pewna, że będziemy mieć klub, a więc inicjatywę uchwałodawczą, a więc możliwość składania własnych inicjatyw, a więc możliwość walki o nasze sprawy.
Jak długo pani chciała być prezydentką Warszawy, jeśli pani wygra?
Tak długo, jak mieszkańcy zechcą, idealnie. Znaczy, na 2 kadencje oczywiście.
Na 2 kadencje, rozumiem, ale na prezydenta Polski, nie? No to by była gdyby się pani udało pokonać Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, no to to jest ten poziom sukcesu politycznego. Ja nie wiem, jakby Patryk Jaki wygrał w poprzednich wyborach z nim mniej więcej. Naprawdę trampolina do kariery ogólnopolskiej. Z Szymonem Hołownią mogłaby pani kandydować.
Panie redaktorze, ja jestem wicemarszałkiem Senatu w tej chwili i nie potrzebuję żadnej trampoliny do polityki ogólnopolskiej. A dla
Warszawa
mnie
jest dobrym miejscem.
W tych wyborach naprawdę chodzi o Warszawę i to jest moje zobowiązanie w stosunku do wyborców, że jeśli zostanę prezydentką, to się stąd nie ruszę. Bo,
nigdzie?
Nie, nigdzie. To jest, nam chodzi naprawdę o zmiany w mieście, o to, żeby Warszawa była
prawdziwą. Ale lewica będzie potrzebować kandydata albo kandydatki na prezydenta.
Na miarę swoich możliwości. Tak, oczywiście i szczęśliwie mamy naprawdę dużo liderek i liderów, których możemy wystawić. Zwłaszcza moim zdaniem powinniśmy wystawić liderkę i potrafię wymienić na jednym oddechu kilka kandydatek.
Fantastycznie. A jak pani nie wygra w tych wyborach, co jest, jak się zdaje, bardziej prawdopodobne, to będzie pani kandydatką na prezydentkę?
To jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. I tak jak mówiłam, mamy naprawdę z kogo wybierać. To jest duży sukces moim zdaniem Lewicy, że nie stoimy na jednym czy dwóch liderach. Ja mam nadzieję, że to będzie kobieta, a kto konkretnie nim będzie, no to już będziemy decydować po wyborach. Przed nami teraz wybory europarlamentarne, które już się kampania zaczyna, w Europie już trwa i na razie na tym się skupiamy.
To jest oczywiście prawda, tylko że od tych wyborów i od tych europejskich bardzo wiele zależy, bo zależy na przykład miejsce Lewicy także w tym rządzie, jej siła realna, także siła przekonywania.
No, nasza siła w samorządach, nasza siła w europarlamencie zależy od tego tak bardzo wiele. Nasza możliwość realizacji programu i na tym poziomie najniższym, gdzie decydują się rzeczy najbliższe ciału w samorządach i na tym poziomie najwyższym, gdzie będziemy decydować o losach Europy. To są wszystko ekstremalnie ważne rzeczy, zwłaszcza dzisiaj w niepewnych czasach, w czasach wojny za naszą wschodnią granicą, traktujemy te wybory śmiertelnie poważnie przede wszystkim dlatego.
Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na Warszawie. Jak będzie plan Marszu Niepodległości? Pani jako prezydentka puści ten marsz?
Jeśli ten marsz nie będzie zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców, jeśli nie będzie propagował treści zakazanych, to tak, nie będę go zakazywać, ale uważam, że prezydent powinien też odważnie wkroczyć wtedy, kiedy marsz, jakikolwiek demonstracja zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, łamie zasady, łamie prawo i rozwiązać go wtedy, kiedy są do tego przesłanki.
Czyli gdyby pani zobaczyła, że coś się dzieje, rozwiązuje, ale generalnie pozwala pani maszerować?
Dopóki są przestrzegane zasady w demokratycznym państwie prawa, każdy obywatel ma prawo demonstrować.
Mamy w Warszawie, będziemy mieli dwa marsze równości. W którym pani pójdzie?
Zobaczymy, co się wydarzy.
Ale na razie są zapowiedziane dwa, jest konflikt.
No jest, bardzo boleję z tego powodu, że jest konflikt. Mam nadzieję, że uda się go rozwiązać, bo to jest... Marsz Równości jest zawsze ważnym wydarzeniem dla społeczności LGBT, dla osób nieheteronormatywnych. To jest ważne, żeby, mam nadzieję, że uda się doprowadzić do porozumienia, bo to jest po prostu ważne, powinno być ważne święto, a nie powód do podziałów i do konfliktów.
Pani marszałek, dosłownie po wyborach samorządowych wchodzi do Sejmu debata na temat aborcji. Mm. Partia Razem poprze projekt Szymona Hołowni, trzeciej drogi.
Który?
No ten, który mówi o referendum i o powrocie, przywróceniu.
Uważam, że to jest bardzo zły pomysł. Przywrócenie stanu z lat 90. to jest cofanie nas zamiast pójścia
do
przodu.
Nie pytam się o to, czy to jest dobry pomysł, tylko czy w pierwszym czytaniu puścicie go do komisji?
A, w tym sensie tak. Uważam, że wszystkie te projekty powinny...
To pytanie.
A, to przepraszam, to nie zrozumiałam pytania.
To jest oczywiście to pytanie, nie o to, czy poprzecie na końcu,
nie,
bo to nie,
nie
wiemy, co dotrze.
Uważam, że wszystkie te projekty powinny pójść do komisji, one powinny być procedowane i powinna się odbyć debata. Uważam w ogóle, że najlepiej by było,
również?
gdyby...
Gdyby, bo jak się policzyć się, głosy, to obawiam się, że...
Gdyby odbyły się w ogóle wysłuchanie publiczne na ten temat. Na temat wszystkich tych projektów.
Wysłuchanie publiczne, okej, ale głosowanie również?
No, na tym polega praca parlamentarna, że ostatecznie głosujemy.
Na poziomie już parlamentu, ja teraz nie mówię o prezydencie.
Ja uważam, że po pierwsze, zrobimy absolutnie wszystko, tak jak robimy cały czas, żeby przekonać kolegów i koleżanki, żeby zagłosowali za tymi projektami. Uważam i uczciwie mówię, że te wybory teraz samorządowe też o tym trochę są, żeby pokazać, komu pokazujemy zielone światło, a komu pokazujemy żółtą albo
także
czerwoną
dużo
kartkę.
Bardzo zależy. Jeżeli będzie 10-12 radnych, rozumiem, to jest zielone światło.
Nie chodzi o 10-12
radnych. A jak będzie 3, to jest czerwone.
Chodzi o to, żeby wyborcy też pamiętali, że te wybory też są ważnym sygnałem dla nas wszystkich. I mogą wpłynąć na to, jak zdecydują się głosować różni posłowie i posłanki z prawej strony. Natomiast niezależnie od wszystkiego będziemy zawsze walczyć o to, żeby te ustawy przeszły.
Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, kandydatka na prezydentkę Warszawy, Partia Razem, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.